23 maja, zapora nad Kwisą.
Kiedy przyjdzie?
Łysy, siedzący za kierownicą, odwrócił głowę do Karla, który usiadł na tylnym fotelu w czarnym adlerze.
O 10:00 było umówione.
Odpowiedział Karl, zdziwiony, że towarzysz pyta go o godzinę spotkania z Jorgiem, o której wielokrotnie go informował.
To wiem. Pytam za ile.
Karl mruknął coś niepochlebnego, odsunął rękaw i spojrzał z zadowoleniem na pięknego złotego Schaffhausena, w którego posiadanie wszedł niedawno. Zobaczył go na ręku mężczyzny, który ciągnął wózek z dwójką dzieci i z walizkami. Szedł w tłumie ludzi wysiedlanych z pobliskiej wsi. Karl, który przyglądał im się uważnie, taksując, kto z nich może być najbogatszy, zareagował natychmiast na błysk. Wysiadł z jeepa i podszedł do mężczyzny.
Ty, Hans.
Tamten spojrzał na niego zdziwiony.
Pan mnie z kimś myli. Nie nazywam się Hans.
Wyjaśnił niepewnie, rozglądając się na boki. Inni ludzie opuścili głowy i mijali ich, aby jak najszybciej odejść z tego miejsca.
A ja ci powiem, że nazywasz się Hans i jestem twoim przyjacielem. A jako przyjaciel dam ci radę, że z tym zegarkiem daleko nie zajdziesz. Ciężki, marsz opóźnia, a i napaść cię mogą mi zrabować albo nawet zabić. Lepiej daj mi go. Mówię ci tak po przyjacielsku, Hans.
Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że jakikolwiek odruch oporu oznacza tragedię. Posłusznie, starając się nie patrzeć Karlowi w oczy, aby go nie sprowokować, zdjął zegarek z przegubu i oddał. Czekał jeszcze przez chwilę, czy napastnik nie zażąda więcej, ale ten urzeczony blaskiem złotej koperty przyłożył zegarek do ucha. Usłyszał tykanie. Wszystko było w porządku.
Łatwiej ci się będzie szło. Siebie i dzieci ocaliłeś. A gdzie twoja kobieta?
Był bardzo uprzejmy wobec człowieka, który dał mu tak piękny prezent.
Nie żyje.
To straszne.
Pogładził po główce jedno z dzieci i odwrócił się, aby przyglądać się zegarkowi. Był ładny. Wąski, o prostokątnej kopercie ze złotym cyferblatem, na czarnym pasku z wężowej skóry.
Za 10 minut.
Odpowiedział łysemu. Ten zapludł ręce na piersiach i skulił ramiona, jakby chciał zdrzemnąć się w oczekiwaniu na spotkanie. Jorg wyszedł z domu na ciemną ulicę, którą przemierzała grupka kobiet ciągnących wózki z dobytkiem, jaki pozwolono im zabrać z domów. Odwrócił się, żeby nie widzieć ich spojrzeń, pełnych nienawiści i wyrzutu. Wciąż poszukiwał wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazł, decydując się na spotkanie z Karlem. Zrezygnował z zabrania broni, choć Luge wskazał mu miejsce, w którym mógł znaleźć pistolet. Uznał jednak, że Karl zrewiduje go, gdy tylko się spotkają. Zabrał dwa brylanty, których widok, jak założył, powinien wywołać chciwość Karla. Bez wątpienia chciałby dowiedzieć się, gdzie ukrył więcej, a wówczas Jorg, po krótkim oporze, doprowadziłby go do skrytki w murze. Tam w woreczku zamiast brylantów schował nóż, którego użyłby w walce z Karlem. Był to dość ryzykowny plan, ale nic innego nie zdołał wymyślić.
Dobry wieczór.
Mężczyzna, który minął grupę wysiedlonych, podszedł do Jorga. Uchylił kapelusza i przystanął, gotów rozpocząć rozmowę. Czekał tylko, gdy Jorg przypomni sobie, skąd się znają. Ten patrzył uważnie. Na ulicy, oświetlonej jedynie przez nieliczne okna, w których paliły się lampy, nie potrafił rozpoznać mężczyzny. W dodatku szumiasty wąs zakrywał usta nieznajomego. Jedynie tembr głosu budził jakieś skojarzenia, których nie był w stanie skonkretyzować.
Znamy się?
Jorg zatrzymał się. Pomyślał, że Karl wysłał kogoś, kto miał go zaskoczyć, więc przyjął pozycję gotowości do odparcia niespodziewanego ataku.
Znamy się, kapitanie Jorg.
Powiedział głośniej mężczyzna. Już nie miał wątpliwości. Przed nim stał Hans Jakob Globke. Prędzej spodziewałby się, że zobaczy diabła wysiadającego ze złotej karety, niż byłego szefa ochrony zamku Czocha. Widzieli się ostatnio w Rosenheim i Jorg nigdy nie pomyślałby, że Globke wróci do Leśnej.
To pan, Obersturmführer Globke? Zmienił się pan.
Nie tak głośno.
Globke obejrzał się niespokojnie, ale widząc, że po przejściu grupki ludzi ulica zrobiła się pusta, zwrócił się do Jorga.
Nie stójmy tak.
Wskazywał na podcienia, gdzie mogli stanąć niezauważeni przez przechodniów.
Skąd pan się tu wziął?
Jorg patrzył uważnie na Globkego. Na jego twarzy dostrzegał ślady pobicia. Sina pręga po razie zadanym gumową pałką biegła przez czoło i cały policzek.
Długo mówić, ale najpierw chcę powiedzieć, że nie czuję do pana złości.
To bardzo łaskawe.
Nasze sprawy rozliczyliśmy.
Dotknął palcami brody, jakby chciał przypomnieć cios w szczękę zadany przez Czernego, który uderzył go w Rosenheim, gdy doszło do wymiany Natalii za aparat.
Byliśmy żołnierzami i walczyliśmy jak żołnierze.
Niech pan da spokój, panie Globke. Torturował pan Natalię. I to nazywa pan żołnierskim zachowaniem?
Nie ja, Ber.
Ale pan mu kazał.
No trudno. Myślałem, że możemy zawrzeć rozejm. Wojna się skończyła. Nie ma powodów, abyśmy byli wrogami.
Ale pozostały niezałatwione sprawy. Między nami również.
Trudno.
W jego głosie dało się wyczuć szczery żal. Być może zostały w nim resztki uczciwości i w pojednaniu z Jorgiem szukał usprawiedliwienia wojennej przeszłości.
Tylko jedno, panie Globke. Jak pan mnie tu znalazł?
W tym pytaniu Globke najwyraźniej dostrzegł możliwość podtrzymania rozmowy, gdyż usiadł na gzymsie i wyciągnął papierosa.
Wiedziałem, że będzie pan w Coburgu szukać Anny Marii. Trafił pan do moich ludzi.
Zastawił pan zasadzkę.
Światło samochodu, który wjechał na rynek, omiotło ścianę kamieniczek, w których podcieniach się schronili. Globke instynktownie cofnął się w cień. Był wyraźnie zaniepokojony. Czyżby spodziewał się pościgu? Po chwili uspokoił się, widząc, że osobowy samochód przejechał wzdłuż frontowej ściany ratusza, skręcił w prawo i mijając ich w odległości kilku metrów, zniknął w uliczce odchodzącej od rynku.
Czego się pan boi? Przeszłości?
Globke udał, że nie słyszy uwagi Jorga. Patrzył czujnie za odjeżdżającym samochodem, sprawdzając, czy pojawił się na rynku przypadkiem. Wreszcie, upewniwszy się, że odjechał, wyraźnie się odprężył.
Tak, podstawiłem tych ludzi. Wtedy musiałem tak działać. Nie wiedziałem, jak potoczą się nasze losy. Oni mnie zdradzili, gdyż mieli tylko pana śledzić, a postanowili zabić.
Przewodnicy. Na granicy.
Globke skinął głową. Jorg odwrócił się i zamierzał odejść, uznając, że rozmowa dobiegła końca.
Jeszcze jedno. Los sprawił, że znaleźliśmy się po tej samej stronie barykady. Alianci wyciągną rękę do Niemców, bo wiedzą, że tak jak przed wojną, tylko my możemy zatrzymać bolszewizm. Niech pan to przemyśli. Idźmy z duchem czasu.
I chowajmy się przed każdym nadjeżdżającym samochodem. Boi się pan nowych sojuszników?
Amerykanie i Anglicy są naiwni jak dzieci. Ufają Stalinowi i nie chcą zrozumieć, że on tylko czeka na odpowiedni moment, aby uderzyć. Nikt na Zachodzie nie studiuje pism Lenina ani przemówień Trockiego. Bo wtedy by się dowiedzieli, że agresja jest wpisana w tę ideologię. Ta ufność zajmie im parę lat. A potem, gdy zrozumieją swój błąd, zaczną się nam kłaniać.
Rzucił papierosa i podniósł dłoń do ronda kapelusza, jakby w geście salutowania.
Nigdy nie byłem pana wrogiem. Teraz jestem pana sojusznikiem, bo mamy wspólnego wroga.
Wyprostował się i szybko zniknął w ciemnościach. Jorg jeszcze przez chwilę słyszał jego kroki, jak skręcił w najbliższą uliczkę. Patrzył za nim, dopóki nie zniknął w ciemnościach. Zdał sobie sprawę, że Globke kłamał, a właściwie nie powiedział wszystkiego. Podstawił swoich ludzi w Coburgu, wiedząc, że Jorg w poszukiwaniu Anny Marii dotrze pod adres, który mu podał. Tak, to było bardzo prawdopodobne. Potem śledzili go do granicy, ale tam ślad się urwał. W jakiś sposób Globke odnalazł go w Marklisie. Była tylko jedna możliwość – Lugę. Jorg natychmiast odpędził to podejrzenie. Znał tego człowieka od wielu miesięcy i nie miał żadnych wątpliwości co do jego uczciwości. Solidny restaurator, zajęty pracą i życiem w miasteczku, z którego nie chciał uciekać. A skąd w tej okolicy wziął się Globke? Nie wrócił z własnej woli. Przyjechał z jakimś zadaniem i musiał budować siatkę. Lugę, niewzbudzający podejrzeń, nieszkodliwy i przyjazny, a znający teren i ludzi, byłby cennym współpracownikiem. Jorg spojrzał na zegarek. Do spotkania pozostało 5 minut. Przyspieszył kroku.
Jest.
Karl wychylił się, żeby lepiej widzieć nadchodzącego Jorga. Wysiadł z samochodu i oparł się o karoserię czarnego Adlera.
Witam, witam. Masz wszystko? Jest hurtownik? Jest.
Karl wskazał do wnętrza samochodu, gdzie siedział łysy. Ten podniósł dłoń do czapki.
Wsiadaj. Ty najpierw. Ostrożnyś. Ale jak miałbym cię zabić, to już bym to zrobił. Dużo byś stracił.
Co bym stracił?
Wiesz, że mam więcej brylantów niż ci pokazałem. Dogadamy się, to dostarczę.
Dobrze, a teraz oprzyj ręce o samochód.
Co jest?
York cofnął się o krok, widząc, że Łysy celuje w niego z pistoletu.
Spokojnie, muszę sprawdzić, czy masz broń.
Karl sprawnie przejechał rękami po kieszeniach, obmacał pasek i nogawki.
Czysty.
Powiedział do Łysego, który słysząc te słowa pochylił się nad kierownicą i uruchomił silnik.
Siadaj.
Karl otworzył przednie drzwi samochodu. Sam usiadł na tylnej kanapie. Sytuacja zaczynała przybierać zły obrót, ale York uznał, że w czasie jazdy nie zaatakują. Najpierw będą chcieli dowiedzieć się, gdzie ukrył brylanty. Miał jednak pełną świadomość, że jakikolwiek błąd w jego kalkulacjach oznacza śmierć. Szybko przemknęli ciemnymi i pustymi uliczkami leśnej i tuż za miastem skręcili w prawo. W tym samym momencie pojawiły się za nimi światła samochodu, co bardzo zaniepokoiło Karla.
Zwolnij. Zobaczymy, kto to.
Powiedział do Łysego. York kątem oka dostrzegł, że Karl wydobywa spod fotela pistolet maszynowy. Usłyszał szczęk zamka. Byli gotowi do walki, choć mało prawdopodobne, aby ktoś zechciał ich zaatakować w nocy podczas szybkiej jazdy. Samochód zrównał się z nimi. Jechał szybko, aby kierowca i pasażerowie bardzo się spieszyli. Na pewno nie interesowali się Adlerem, w którym jechał York. On zorientował się, że to ten sam samochód, który przemknął przez rynek, gdy rozmawiał z Globkem. Po chwili światła znikły za wzniesieniem, a łuna, jaką rzucały w zamglonym powietrzu, szybko zgasła. Karl uspokoił się, choć wciąż trzymał pistolet maszynowy na kolanach. Szosa biegła pod górę i gdy dotarli na szczyt wzniesienia, ponownie zakręcili. York zorientował się, że jadą w stronę zamku Czocha.
Dokąd jedziemy?
Mamy takie spokojne miejsce do rozmów handlowych. W dzisiejszych czasach trzeba być ostrożnym. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzał.
Po kilku minutach przejechali obok zamku i dopiero 2 kilometry dalej skręcili w drogę prowadzącą do jeziora. Znał ją dobrze, gdyż często robił tutaj wycieczki. Wiedział, że prowadzi do tamy.
Muszę ci zawiązać oczy.
Karl, nie czekając na zgodę Jorga, zarzucił mu od tyłu opaskę i mocno ścisnął.
Nie obawiaj się. Chodzi o to, żebyś nie sprowadził policji do naszej spokojnej przystani.
York nie zareagował. Mając Karla za plecami, niewiele mógł zyskać. Jechali jeszcze kilkanaście minut, aż zatrzymali się na niewielkim, wysypanym żwirem placyku. Tam Karl zdjął Jorgowi opaskę. Przez chwilę w światłach samochodu York widział wzniesienie i żelazne drzwi w betonowej ścianie. Potem Łysy wyłączył światła i ogarnęła ich ciemność.
Jesteśmy na miejscu. No to mów, co masz?
2 brylanty, które ci pokazywałem.
Karl schylił się, aby odłożyć pistolet maszynowy na miejsce. Był to specjalnie przygotowany uchwyt pod fotelem, umożliwiający szybkie wydobycie broni.
Kłamiesz. Nie przyjeżdżałbym po 2 kamyczki.
Odezwał się Łysy. York spojrzał na niego. Nie zauważył, że w tej samej sekundzie Karl, prostując się, wyciągnął z kieszeni zębatą linkę. Trzymając za jeden z uchwytów, drugi puścił wolno, tak że linka w okamgnieniu owinęła się dookoła szyi Jorga.
Nie rzuca się, bo ci łeb oderżnę.
Warknął Karl. Trzymał już za drugi koniec i lekko pociągnął. Ostre ząbki wpiły się Jorgowi w szyję. Nie spodziewał się, że zaatakują tak szybko. Siedział z piłą na szyi, mając pełną świadomość, że groźba Karla jest całkowicie realna.
Ranisz mnie.
To były jedyne słowa, które przyszły mu do głowy.
Ile masz brylantów? Tylko nie mów, że 2, bo nie będziemy tracić na ciebie czasu.
18.
Ile?
18.
Gdzie je trzymasz?
Nie mógł odpowiedzieć natychmiast, bo wzbudziłby ich podejrzenia. Musieli uwierzyć, że walczy o swój majątek.
Gdzie?
Karl zacisnął lekko linkę. Ząbki wpiły się w szyję, rozcinając skórę.
Puść!
Gdzie trzymasz?
York jeszcze przez chwilę zwlekał, ale czując, że pętla zaciska się coraz mocniej, uznał, że musi odpowiedzieć.
W murze ogradzającym kościół w Leśnej.
Karl poluzował linkę.
Głupie miejsce, ktoś mógł znaleźć.
Nie, ukryłem tak, że nikt nie znajdzie.
A dokładnie gdzie?
Za płytą nagrobną szlejferów. 5. cegła od góry, wyryłem krzyżyk.
Karl skinął głową. Na ten znak Łysy wysiadł z samochodu, obszedł go i otworzył drzwi od strony Jorga. W ręku trzymał pistolet.
Wysiadaj.
Rozkazał Karl. Zdjął linkę z szyi Jorga. Drobne ząbki porozcinały skórę w wielu miejscach, powodując dotkliwy ból. Czuł, jak kołnierzyk nasiąka krwią. York pochylił się i wysunął głowę. Podparł się ręką o tablicę rozdzielczą samochodu, aby wysiąść i w tym samym momencie Łysy gwałtownie trzasnął drzwiami, których górna część uderzyła Jorga tuż za uchem. Zwalił się bez czucia na ziemię. Nie stracił przytomności, ale oszołomienie wywołane uderzeniem i gwałtownym bólem trwało kilkanaście sekund. Karl pochylił się nad leżącym, wykręcił mu ręce do tyłu i założył kajdanki. Odczekali chwilę, aż York odzyska świadomość i podnieśli go, chwytając za rękę.
Sprytny jesteś, ale my sprytniejsi.
Pochwalił się Karl. Był zadowolony ze sposobu, w jaki rozprawił się z Jorgiem. Zapewne wypróbował to wielokrotnie na innych więźniach. Popchnął Jorga, zmuszając go, aby podszedł do pancernych drzwi, które otworzył kluczem. Czuli się pewnie, nie starając się ukryć swojej obecności. Najwidoczniej znajdowali się na terenie strzeżonym przez NKWD lub milicję, gdzie nikt inny nie mógł wejść. Za drzwiami widać było niski betonowy tunel, którym ruszyli w głąb. Fetor dochodzący gdzieś z głębi nasilał się. Musiał też drażnić Karla, gdyż ten wydobył z kieszeni chusteczkę i przytknął do nosa. Szli tak w głąb betonowego korytarza, aż zatrzymali się przed kolejnymi pancernymi drzwiami.
Wiesz, co tak śmierdzi?
Karl odwrócił się do Jorga i nie czekając na odpowiedź dodał...
Trupy. My teraz pojedziemy do kościoła, a ty posiedzisz z nimi. Jeżeli nas okłamałeś, pozostaniesz tam do czasu, aż zdechniesz z głodu. No jak? Okłamałeś?
Nacisnął dźwignię blokującą drzwi. Bolce wchodzące w wielu miejscach w metalową ościeżnicę przesunęły się i Karl, mocniej przyciskając chusteczkę do nosa, drugą ręką otworzył drzwi. Łysy włączył latarkę, której snop wpadł do wnętrza. W niewielkim betonowym pomieszczeniu widać było poskręcane ciała. Trup i fetor uderzył z taką siłą, że żołądek Jorga skurczył się gwałtownie. Nie mogąc pohamować wymiotów, pochylił się, wyrzucając na ścianę zawartość żołądka.
Żygaj, żygaj, to cię osłabi i wcześniej umrzesz, czyli skrócisz swoje męki. Masz też szansę na zakażenie trupim jadem. Też szybciej umrzesz.
Odczekał, aż skurcze przestaną wstrząsać Jorgiem, który oparł głowę o ścianę, chłodząc czoło.
Tam poczekasz na nasz powrót. Jeżeli w tę wnękę z brylantami włożyłeś granat, który wybuchnie po wyjęciu cegły i zginiemy, to nie będzie miał cię kto wypuścić. Za jakieś 3 tygodnie będziesz wyglądał tak jak oni. No jak? Powiesz prawdę?
Jorg rozpaczliwie starał się jak najszybciej pozbierać myśli, ale sytuacja, w jakiej się znalazł, była beznadziejna. Nie mógł ich zaatakować, gdyż miał ręce skute za plecami. Obydwaj stali w takiej odległości od niego, że nie mógł nawet spróbować kopnąć któregoś. I tak by to nic nie dało. Rozumiał, że bez względu na to, jakiej udzieli odpowiedzi, wepchną go do tego grobu i zatrzasną drzwi. A gdy dotrą do kościelnego muru i zamiast brylantów znajdą woreczek z bagnetem, wrócą rozsierdzeni.
Nie chcesz gadać? No to właś.
Karl schwycił go za ramię, aby popchnąć w stronę pomieszczenia z trupami. Błyski huk, jakie nastąpiły sekundę później, wydały się Jorgowi czymś całkowicie niewytłumaczalnym. Przez sekundę nie rozumiał, co się stało. Gotów był uznać, że eksplodowała mina. Patrzył, jak łysy, któremu kula oderwała płat czaszki, osuwa się z głuchym rzężeniem po ścianie i zamiera z rękami odsuniętymi na boki. Kątem oka dostrzegł postać człowieka z karabinem, który wyłonił się zza zakrętu. Słyszał, jak tamten przeładowuje broń i składa się do drugiego strzału. Nie miało znaczenia, kim jest ten człowiek i dlaczego zastrzelił łysego. Widział, jak Karl, równie zaskoczony, sięga po pistolet, który wetknął za pasek i szarpie guziki kurtki, aby szybciej dostać się do rękojeści. Jorg odchylił się, aby zwiększyć odległość, aż oparł się plecami o ściany i wtedy kopnął Karla w krocze. Ten skulił się i bokiem upadł na betonową podłogę. Jorg odskoczył, aby wyjść spoza kręgu światła, bojąc się, że teraz on stanie się celem nieznanego strzelca. Ale strzał nie padł. Była cisza, z której dochodziły miarowe kroki. Aż z ciemności wyłonił się Czerny z krótkim karabinkiem na ramieniu.
Ależ tu śmierdzi. Co tak śmierdzi?
Powiedział Czerny, jakby jego pojawienie się było czymś naturalnym. Jorg czuł, jak opuszczają go siły. Mięśnie napięte w ciągu ostatnich kilku minut do granic bólu nagle rozluźniły się. Bezwolnie ukląkł. Jeszcze przez moment pomyślał, że postradał zmysły i to, co dzieje się przed jego oczami, jest halucynacją.
Żyjesz?
Czerny pochylił się nad nim i dotknął dwoma palcami aorty szyjnej, aby sprawdzić puls. W tym samym momencie Karl, wciąż trzymając się za krocze i rzężąc z bólu, zaczął się podnosić, ale ledwo uniósł głowę, a Czerny kopnął go w szczękę z takim rozmachem, że wyrzucony jak z katapulty uderzył w ścianę i osunął się bez przytomności.
Gdzieś ty był, ty cholerne ubezpieczenie.
Wyjąkał York, wciąż klęcząc. Nie miał siły wstać. Czern chyba to rozumiał, gdyż podszedł do niego i delikatnie podniósł.
Cały jesteś?
Cały. Chyba, że mam pękniętą czaszkę. Rozkuj mnie. Ten bandzior w prawej kieszeni kurtki ma kluczyki.
Czerny uwolnił mu ręce i podsunął manierkę z wódką, ale York pokręcił głową. Nie był w stanie przełknąć. Czerny nalał odrobinę wódki na szmatkę i przetarł zakrwawioną szyję przyjaciela. Delikatnie wydezynfekował ranę nad uchem powstałą po uderzeniu drzwiami.
Nieźle jesteś poobijany.
Niewiele brakowało, a...
Okej, nie złość się. Nie mogłem.
W lesie na granicę omalże przewodnicy mnie nie zadźgali. A tutaj już byłem w masowym grobie.
Wytłumaczę się. Chodźmy stąd.
A co z nim?
York wskazał na Karla, leżącego bez przytomności. Czerny pochylił się nad nim. Skuł kajdankami ręce, przeciągając łańcuszek przez klamrę wystającą ze ściany.
Wrócimy, nie ucieknie.
Wziął pod rękę Jorga, któremu wciąż kręciło się w głowie i poprowadził go do wyjścia. Nocne powietrze uderzyło z taką siłą, że York zachwiał się. Doszedł szybko do samochodu i oparł błotnik. Oddychał ciężko, starając się wyrzucić z nozdrzy trupi odór, który zdawał się wdzierać w każdy por jego ciała. Czerny nie odzywał się. Wypił kilka łyków wódki z manierki, najwidoczniej chcąc w ten sposób odpędzić od siebie wspomnienie strasznego fetoru.
Nie wiem, jak tam wrócić, ale ten zbir może wiele nam powiedzieć.
Jorgo odetchnął głęboko. Pulsowanie w skroniach nasilało się.
Skąd się tu wziąłeś?
Wiesz, odnoszę wrażenie, że każdy rodząc się ma wyrysowaną przez Boga ścieżkę, którą będzie szedł. Na mojej Bóg postawił paru enkawudzistów.
Jorg uśmiechnął się, wyobrażając sobie taki boski rysunek. Czerny dostrzegł uśmiech na jego twarzy.
Co cię tak śmieszy? To szczera prawda. We wrześniu 1939 roku wycofywaliśmy się do Rumunii. Złapali mnie enkawudziści. Na szczęście oddali Niemcom i ty mnie wypuściłeś. I co? Znowu złapali mnie enkawudziści. I ja, głupi, nie wierząc, że na mojej ścieżce życiowej może stać ich więcej, zgodziłem się na powrót do Czochy. I co?
Złapali cię enkawudziści.
Tak, właśnie. Pomyślałem wtedy. Koniec. Limit się wyczerpał. A moja ścieżka prowadzi pod ścianę, gdzie mnie zastrzelą. Ale wtedy, gdy wrzucili mnie do jakiejś paskudnej nory, pomyślałem, nie opuszczę mojego przyjaciela Jorga.
Nie gadaj. Myślałeś o mnie w takiej chwili?
Czerny tylko skinął głową. Nie powiedział ani słowa, gdyż nie chciał tak ostentacyjnie kłamać. Podsunął manierkę Jorgowi, który wypił solidny łyk. Poczuł, jak wódka pobudza krążenie, co jednocześnie nasiliło ból, ale nie zważał już na to. Parę ruchów głową, jakie wykonał, przekonało go, że czaszka pozostała cała, więc uznał, że to było tylko solidne stłuczenie.
To jak się wydostałeś?
Nie uwierzysz.
Globkę cię wypuścił.
Ta myśl przyszła tak niespodziewanie, że aż się zdziwił, że coś podobnego mogło mu przyjść do głowy. Było to równie nieprawdopodobne, jak spotkanie Globkego na ulicy w Leśnej. Może dlatego tak powiedział. Jeszcze bardziej zdziwiony był Czerny.
Skąd wiesz?
Andrzej, pogadamy później. Trzeba z tamtym załatwić sprawę, zanim przyjdą jego kompanii.
Podniósł się z trudem i natychmiast usiadł na błotniku. Zawroty głowy nasiliły się.
Słabiutki jesteś.
Idziemy.
Czerny podał mu pistolet. York wsadził go do kieszeni i ruszył, najpewniej jak tylko zdołał, do pancernych drzwi. Powrót do lochów to ostatnie, na co miał ochotę, ale zdawał sobie sprawę, że Karl może dostarczyć ważnych informacji. Gdy weszli do korytarza, usłyszeli dobiegający z daleka głuchy odgłos. Spojrzeli na siebie. Czerny przeładował karabin i odskoczył pod ścianę. York z pistoletem w dłoni, pochylony, szedł, omijając plamy świetlne rzucane przez lampy przytwierdzone do stropu. Zatrzymywali się co chwilę i nasłuchiwali. Dookoła panowała absolutna cisza, tak wielka, że słychać było uderzenia kropli kapiących z sufitu.
Może coś się osunęło, bo chyba to nie duchy pomordowanych tak hałasują.
Sposób, w jaki to powiedział, świadczył, że nie wykluczał takiej możliwości. Powoli zbliżali się do miejsca, w którym zostawili Karla. Z daleka zobaczyli jego sylwetkę, tak jak go zostawili, przykutego do klamry. Wyglądał, jakby nie odzyskał przytomności, gdyż wisiał na kajdankach z nisko opuszczoną głową. York ponownie spojrzał na Czernego. Ten wzruszył ramionami i opuścił karabinek. Nie było żadnych powodów do niepokoju. Rozejrzeli się wokół. Drzwi do komory ze zwłokami były dobrze zamknięte, o czym świadczyła wysoko podniesiona masywna klamka. Korytarz kończył się kilkanaście metrów dalej solidną betonową ścianą.
Ani żywej duszy,
mruknął Czerny. Odprężył się nieco, ale do końca nie odrzucił obaw, z jakimi wchodził do ponurego lochu.
Pogadajmy z nim i idźmy stąd w cholerę. I tak dzisiaj nie będę mógł spać.
York podszedł do Karla i pochylił się.
No?
Chciał coś jeszcze powiedzieć, ale nagle wyprostował się i odsunął o pół kroku.
Jezus!
Co jest?
Czerny, który przysiadł na betonowym występie, zerwał się na równe nogi i podniósł karabin.
Co jest?
Nie żyje.
Jak nie żyje?
Czerny nie ruszał się z miejsca, jakby sparaliżował go strach przed nieznanym. Najwidoczniej nie miał zamiaru podchodzić do Karla.
Ktoś podciął mu gardło. Daj latarkę.
Weź.
Odpiął latarkę z paska i wyciągnął rękę do Jorga. Ten cały czas rozglądał się dookoła, jakby obawiając się ataku wampirów. Jorg dostrzegł to.
Daj spokój. Zabił go człowiek, nie duch.
Oświetlił latarką zwłoki. Ściana wokół była zbryzgana krwią, pryskającą z przeciętych tętnic. Na twarzy Karla zamarł strach. Oczy miał szeroko otwarte, a usta wykrzywione, jakby w ostatnim krzyku. Na przegubach kajdanki pozostawiły krwawe ślady. Musiał się szarpać, widząc nadchodzącego mordercę. Dlaczego? Do tego tunelu mógł wejść tylko ktoś, kogo Karl znał. Widząc nadchodzącego człowieka, powinien się spodziewać uwolnienia, a nie ataku. Był to więc ktoś, kto swoim wyglądem lub zachowaniem wzbudził przerażenie człowieka, którego niełatwo było przestraszyć.
Może coś powiesz? Ja już mam tego dość. Wychodzę.
Poczekaj, morderca tu jest. Gdzie się ukrył?
York wyprostował się. Światło latarki przesunęło się po ścianie z plamami krwi i wydobyło napis. York spojrzał uważniej. Nieporadne litery, jakby namazane palcem, układały się w słowo Ig. Co to mogło znaczyć? Nie chciał się nad tym zastanawiać. Ruszył w głąb korytarza. Uznał, że tam musi być zamaskowane przejście. Czerny, który najwyraźniej nie miał ochoty pozostawać sam, postępował za nim. W snopie światła rzucanym przez latarkę nie widać było nic szczególnego. Ze wszystkich stron otaczał ich lity beton bez najmniejszej szpary czy szczeliny. Należało wykluczyć istnienie jakiegokolwiek tajnego przejścia. A jednak morderca musiał przedostać się tędy. Chyba że przejście prowadziło przez komorę ze zwłokami, ale drzwi były dobrze zamknięte.
Masz pomysł?
Mam. Chodźmy stąd. Chyba nic lepszego nie mamy tu do roboty.
Mamy.
Co?
Szukać dalej.
Dobry pomysł. A przynajmniej wiesz gdzie?
Tam, gdzie stoisz.
York nieco opuścił latarkę i światło padło na posadzkę.
Z miejsca, w którym stoisz, nie zobaczysz tego, gdyż cień powstaje od mojej strony.
Możesz jaśniej?
Prawdopodobnie stoisz na pokrywie włazu zamaskowanej żwirem. Widzę cień, jaki rzuca krawędź.
York przyklęknął. Posadzkę w wielu miejscach pokrywał drobny żwir, będący prawdopodobnie pozostałością po betonowaniu. Przesunął dłonią, kamyczki przetoczyły się za ruchem jego palców, ale w jednym miejscu nie poruszyły się. Były przyklejone do jakiejś powierzchni. Wymacał niewielkie wgłębienie, idealnie pasujące do dłoni. Napiął mięśnie. Ciężka, żeliwna pokrywa uniosła się o kilka centymetrów.
Nie podnoś. Może być zaminowana.
Nie sądzę. Zabójca Karla tędy przeszedł przed paroma minutami.
Stracił jednak pewność i już z większą ostrożnością uniósł pokrywę, odsłaniając kwadratowy otwór. Odsunął się na bok, obawiając się, że z wnętrza mogą paść strzały. Odczekał tak chwilę i ostrożnie zajrzał do wnętrza. Zobaczył metalowe klamry na ścianie i dno korytarza zalanego wodą. Usiadł na obrzeżu otworu, trzymając pistolet skierowany w głąb, gotów strzelać, gdyby ktoś się tam pojawił. Pomyślał, że jeżeli napastnik chciałby go zaatakować, to musiałby podejść do pionowego kanału, a wówczas usłyszałby jego kroki, gdyż nie dałby rady poruszać się bezgłośnie po wodzie. Czerny przykląkł z boku, celując w czarny otwór.
Szkoda, że nie mamy granatów. Znakomicie wyjaśniają takie sytuacje.
York chwycił latarkę w zęby i opuścił się jak mógł najniżej. Wymacał stopą klamry i oparł tam but. Nasłuchiwał, ale nic nie zakłócało ciszy, w której krople spadające na powierzchnię wody dolnego korytarza brzmiały bardzo wyraźnie. Zszedł kilka klamer niżej i przechylił się. Widział już duży odcinek korytarza, który zakręcał po kilkunastu metrach. Zakładał, że napastnik mógł tam się zaczaić.
Daj kamień. Duży.
Szepnął do Czernego. Rzucił kamień tak, aby odbił się od ściany i wpadł z pluskiem do wody tuż za zakrętem. Jeżeli napastnik byłby tam, musiałby odskoczyć, bojąc się, że to granat. Ale nic się nie stało. York ostrożnie zszedł niżej i zanurzył stopę. Poczuł mocny grunt. Woda miała tylko kilka centymetrów głębokości. Oparł się bokiem o ścianę i wycelował pistolet w stronę, z której mógł nastąpić atak. Cisza mącona jedynie odgłosem spadających kropli działała uspokajająco. Dał znak Czernemu, aby zszedł do niego. Zakładał, że zabójca Karla, wiedząc, że jest ich dwóch, nie chciał ryzykować starcia i uciekł już daleko.
Pokrywa mogła być zaminowana. Napastnik czekać na dole z shotgunem i nafaszerować cię śrutem jak zająca. A w tunelu mógł unosić się gaz.
Czerny stanął po drugiej stronie korytarza. Też był skupiony i gotów do odparcia ataku.
Mamy jeszcze jedną możliwość. Zabłądzimy. Osłaniaj mnie.
Powoli zbliżał się do zakrętu, nasłuchując, czy nie dobiegnie go niepokojący odgłos. Cisza ośmielała go. Za zakrętem nie było żadnej zasadzki, co sprawiło, że zaczął iść odważniej. Czerny posuwał się 5 metrów z tyłu, po drugiej stronie tunelu, z uniesionym karabinem, gotów strzelać do każdego cienia, który pojawiłby się w polu widzenia. Nie dostrzegli śladów życia, z wyjątkiem kilku szczurów, które spłoszone przemknęły po rurze, jaka biegła nad ich głowami. Nie było też bocznych odgałęzień, co dawało pewność, że zabójca nie ukrył się w nich. Tunel unosił się, wprowadzając ich na suchy grunt. Po kilkudziesięciu krokach doszli do skrzyżowania. W obydwie strony biegła galeria tak wysoka i szeroka, że mogłaby tam wjechać ciężarówka. Naprzeciw, w prostokątnym otworze, widać było wielką stalową rurę. Błyszczała jeszcze w świetle latarki, ale w wielu miejscach widniały wielkie plamy rdzy. Najwidoczniej woda wypłukała konserwujący smar i konstrukcja zaczęła rdzewieć. York i Czerny przystanęli przed skrzyżowaniem. Rozumieli, że wyjście do dużego tunelu mogło być dla nich niebezpieczne. Latarka oświetliła niewielki odcinek. Byliby doskonale widoczni dla napastnika kryjącego się w ciemnościach. Uzbrojony w karabin maszynowy mógł otworzyć celny ogień z odległości kilkudziesięciu metrów.
To chyba doszliśmy do końca.
Chyba tak. Ale co to może być?
Ponownie skierował snop światła na wielką rurę.
Może doprowadzenie wody.
Stalową rurą?
Tak, to bez sensu.
Widzisz stopnie obok?
Czerny skierował światło latarki tuż obok rury, wydobywając z mroku metalowe stopnie przytwierdzone do betonowej ściany.
Spróbujemy się po nich wydostać?
Z góry nie dochodzi światło, więc otwór musi być zamknięty.
York był wyraźnie sceptycznie nastawiony do pomysłu opuszczenia tunelu, choć zdawał sobie sprawę, że nie są przygotowani do podziemnej wędrówki z jedną latarką w mrokach, w których czaił się bezwzględny napastnik.
Jest noc.
Dobrze. Kto pierwszy przebiegnie przez tunel? Ty czy ja?
York zgasił latarkę. W całkowitej czerni nie dostrzegali żadnego, najsłabszego nawet promienia światła. Wychylił się zza rogu. Podniósł pistolet, aby być gotowym do strzału, gdyby napastnik włączył reflektor.
Biegnij!
Szepnął przez ramię. Usłyszał szybkie kroki Czarnego, który po omacku przebiegł przez tunel.
Teraz ty. Biegnij na wprost.
York uznał, że od przeciwległej ściany tunelu dzieli go 12 długich kroków. Postanowił iść spokojnie, licząc kroki i rozglądając się w ciemnościach. Jego oczy przyzwyczajały się do ogarniającej czerni i powoli zaczynał dostrzegać zarysy betonu, co było widomym znakiem, że do tunelu dostaje się światło. Z ulgą dotknął przeciwległej ściany tunelu.
Jestem.
Z góry wpada światło księżyca. W każdym razie tak mi się zdaje.
Dostrzegali już zarysy wnęki, w której biegła rura i przesunęli się tam. Gdy tylko ściana osłoniła ich przed pociskami, które mogłyby paść z głębi korytarza, York zapalił latarkę. Nie zmieniło to niczego. Z obydwu stron dobiegała całkowita cisza.
Rozpłynął się jak duch.
Jak duch podziemi.
Wsunął pistolet za pas i chwycił za klamrę. Widział, jak Czerny przywarł plecami do ściany, aby osłonić go przed atakiem, który mógł nastąpić w każdej chwili. Początkowo nie liczył klamer, co było błędem. Były 30 centymetrów, jedna od drugiej, a więc bez trudu ustaliłby głębokość szybu. Uznał, że przyszedł 20, zanim zajął się obliczaniem. Cały czas posuwał się szybem tuż obok rury spajanej co kilka metrów wielkimi kołnierzami skręconymi za pomocą bardzo wielu śrub. Gotów był uznać, że był to szyb ratunkowy, w którym biegły instalacje zasilające podziemny system. Nie miał pojęcia o jego przeznaczeniu. Ale to nie był problem, którego rozwiązaniu oddawał się w tej chwili. Czuł świeże powietrze wpadające z góry, co uznawał za znak, że szyb jest otwarty, aczkolwiek przysłonięty tak, że nawet nie wpadało tam światło księżyca. Mimo to za każdym metrem, jaki pokonywał, w szybie robiło się jaśniej. Zaczynał dostrzegać kwadratowy zarys wyjścia, choć wciąż nie wiedział, czy nie jest przysłonięte ażurową klapą. Po 300. klamrze chwycił ręką za obramowanie kwadratowego otworu, podciągnął się i postawił stopę na betonowej posadzce. Znajdował się we wnętrzu niewielkiego ceglanego domku, w którym jedyny otwór zasłonięto drewnianą płytą. Wykonano ją naprędce i niestarannie, gdyż między deskami pozostawały szpary, przez które wpadało światło księżyca. Przyklęknął i delikatnie popchnął płytę. Uchyliła się z cichym zgrzytem rdzewiającego zawiasu. Na zewnątrz widział drzewa, gęsto porastające teren wokół domku. Panowała taka sama cisza jak w podziemnych tunelach. Wrócił do otworu, z którego wyszedł.
Andrzej, chodź.
Na dole błysnęło światło latarki. Czerny potwierdzał, że usłyszał jego wołanie i zaczął podróż w górę. Jeżeli dobrze oszacował odległość między klamrami, to od tunelu dzieliło go około 100 metrów, a szyb biegł jeszcze w dół. Rura, przy której cały czas się wspinał, kończyła się na równi z podłogą domku i zamknięta była solidną pokrywą przykręconą kilkudziesięcioma śrubami do opasującego ją kołnierza. Czerny wydostał się po kilku minutach, zdyszany z wysiłku, jakiego wymagało pokonanie 100-metrowej drabiny. Usiadł na podłodze.
Pić mi się chce.
Mnie też, ale musimy zaczekać do rana.
A przynajmniej wiesz, gdzie jesteśmy?
Nie mam pojęcia. Zaczekamy do świtu.
Jeżeli to paskudztwo nie wylezie z nory.
Miał 100 okazji, żeby do nas strzelać. Skoro tego nie zrobił, to znaczy, że już go tam nie ma. Lepiej opowiedz mi o tych NKWD-stach przy Bożej Ścieżce.
A mogę później? Nie chce mi się gadać.
Czerny oparł się wygodnie o ścianę i zamknął oczy. Zmęczenie i napięcie nieopuszczające ich od kilku godzin ściągały sen.
Andrzej.
Masz coś szczególnie ważnego?
Czerny nie wydawał się zadowolony, że przyjaciel ma ochotę pogadać.
Na ścianie przy zwłokach Karla...
O nie, tylko nie o tym.
Zaprotestował Czerny, ale Jorg nie zwracał na to uwagi.
Morderca napisał krwią Ig. Co to może znaczyć?
Skąd ja mogę wiedzieć?
Początkowo myślałem, że Karl umierając chciał coś przekazać, ale człowiek z podciętym gardłem tego nie robi. Napisał więc to jego krwią morderca.
Co mówisz napisał?
Ig. Tylko tyle.
To przydomek Odyna, boga z dynastii Asów, najwyższego boga nordyckiego, boga wojowników, sprytnego i przebiegłego.
Co znaczy Ig?
Straszliwy. A wiesz, co oznacza po angielsku Wednesday?
Zawsze uważałem, że środa.
Nie tylko. Oznacza dzień Odyna.
A co dzisiaj mamy?
Środę.
Myślisz, że przyszedł po ofiarę?
Myślę, że dlatego zabił Karla. Być może polował na nas, ale jak zabił tego bandziora, to się nasycił.
Jego krwią?
Być może on, być może jeden z jego dwóch wilków.
Wilków mówisz?
Tak. Geri i Freki żywią się mięsem z talerza Odyna. A co?
Znałem kiedyś człowieka, który nazywał się Wolf.
Oparli się o ścianę, czekając na świt. Ich broń w dalszym ciągu była skierowana do wylotu szybu.